7 minut po godzinie 14. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Maciek Bogusławski realizuje dzisiejszą audycję. Ja nazywam się Magda Szpiner i witam Państwa bardzo serdecznie. A już za chwilę porozmawiamy o urządzeniach, które spotkać można między innymi w centrach handlowych, na dworcach, w innych punktach użyteczności publicznej. Defibrylatory nazywają się te urządzenia. Myślę, że część z nas przechodzi z takim lekkim przerażeniem patrząc, co by się stało, gdybyśmy musieli ich użyć. Okazuje się, że defibrylatory nie takie straszne, jak wyglądają, jak z nich korzystać, kiedy należy ich użyć i dlaczego nie możemy, a nawet nie powinniśmy się ich bać. O tym wszystkim opowiemy w audycji po godzinie 14. Beata Gwoździewicz i nasi goście, dziś profesor Grzegorz Raczek i docent Maciej Kępa. Zapraszam. You'll be knocked out, come around, shot down, shatter on the stony ground. You take it from me, it's how it'll be. Your dreams will come true, fall through, screw you, batter you to black and blue. You take it from me, it's how it'll be. Love's gonna leave you broken. Time's gonna work you over. You get up, you get up. You keep rolling on. Life's gonna bring you glory, but there's another side to the story. You get up and suck it up. You keep rolling. Take it from me, whatever you need, love's gonna leave you broken, time's gonna work you over, you get up, you get up, you keep rolling on, life's
Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 16-21 września. Konkurs główny i krótki metraż. Premiery i debiuty. Ponad 400 projekcji filmowych. Sponsor główny. PKO Bank Polski. Partner strategiczny. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz. Patroni medialni. Telewizja Polska, Radiowa Jedynka, Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Rzeczpospolita, Onet, Dziennik Bałtycki, Trójmiasto.pl, Radio Gdańsk, Festiwal Gdynia.pl. Polskie kino w najlepszym ujęciu.
Medaliści olimpijscy w wjeździe figurowej na lodzie. Niezwykłe połączenie teatru, sztuki cyrkowej i wyjątkowej muzyki. James Blunt, Ergo Arena Gdańsk, 20 i 21 grudnia. Art on Ice Show. Pierwsze takie wydarzenie w Polsce. Bilety na e-bilet.pl.
Co kochasz na Kaszubach?
Jeziora, spacery po lesie, jagody, potem grzyby, jaja od gospodarza i ciszę.
A ja najbardziej lubię skandynawskie meble.
Na Kaszubach?
Zobacz piękne i niedrogie meble firmy Burens. Galeria Wnętrz, Atena, Dzierżążno, koło Żukowa. I pokochasz Kaszuby jeszcze bardziej.
Forum prowadzenia sporów. Performance Vanessy Brazo, The Solution Mat. Forum Gdańsk, 17 września, godzina 18. Zapraszamy do udziału. Wyniki walk zapaśników odpowiedzą na zadane przez publiczność pytania. Organizator Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia.
44. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Centrum Handlowym Riviera w Gdyni. Od 16 do 21 września zapraszamy na spotkania z artystami oraz warsztaty filmowe dla dzieci. Program eventów, repertuar i bilety w punkcie informacyjnym w Rivierze oraz na stronie centrumriviera.pl.
Pani Władziu, da się pani zaprosić na spacer?
Pewnie. A może przejdziemy się do Oliwy?
Z panią to choćby na kraj świata. A co tam dają?
Badają. Przy ulicy Beniowskiego osoby z cukrzycą, takie jak ja, mogą zrobić badania.
Centrum Medyczne Synexus w Gdańsku prowadzi konsultacje oraz akcje badań wątroby dla diabetyków. Więcej informacji 699 606 606 lub na www.przychodniasynexus.pl.
Przedsiębiorco, prowadzisz działalność turystyczną, gastronomiczną, rekreacyjną lub rehabilitacyjno-leczniczą? Szukasz finansowania? Sięgnij po pożyczkę turystyczną z oprocentowaniem od 2,47% bez opłat i prowizji. Złóż wniosek w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym. Telefon 58 302 2005 pfp.gda.pl. Projekt finansowany ze środków Województwa Pomorskiego.
Zakład Utylizacyjny w Gdańsku zaprasza na bieg Czyste Miasto Gdańsk i Ekofestyn. Biegi dla dzieci i dorosłych, muzyka, kabaret, gry i zabawy z ekologią w tle. Już w tę sobotę. Co mówisz? A, część opłaty wpisowej przekażemy na rehabilitację dzikich zwierząt z ośrodka Ostoja. Sobota, Gdańsk, ulica Człuchowska 6. Startujemy o 10. Zapisy na www.biegczystemiastogdańsk.pl. Zapraszamy. Patronat honorowy, prezydent miasta Gdańska. Patronat medialny, Radio Gdańsk.
Reklama. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Jest kwadrans po 14.
Nie daj się oszukać. Audycja dla lubiących wiedzę.
A dziś naszymi gośćmi są profesor Grzegorz Raczak, ordynator klinicznego Centrum Kardiologii, docent Maciej Kępa, koordynator pracowni elektrofizjologii serca Kliniki Kardiologii i Elektroterapii. Rozmawia Beata Gwoździewicz. Dzień dobry, witam państwa.
Dzień dobry. Na początek powiedzmy, czy kardiologia Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego już całkowicie przeniesiona do nowych budynków, czy jeszcze działacie w tych starych?
W 3/4 działamy jeszcze w starym budynku, 1/4 już jest przeniesiona do nowego.
A kiedy macie nadzieję się przenieść?
Za 2 lata, planowo mam nastąpić za 2 lata. Trochę jeszcze czasu, ale jesteśmy dobrej myśli, bo to naprawdę jest duży skok jakościowy, jak już nastąpi.
Z pewnością i dla pacjentów, i dla lekarzy.
Dokładnie tak.
Serce, bo o sercu porozmawiamy. Bez względu na to, jakie mamy, czy męskie, czy damskie, czy dobre, czy złe, czy twarde, czy miękkie, zawsze powinniśmy traktować je z szacunkiem. Dzieci rysują serce, czerwone serce na laurkach jako przejaw miłości. A czy my sercu na co dzień, dorośli, poświęcamy dość uwagi?
To znaczy, muszę powiedzieć, że oczywiście nie, ponieważ trzeba zdać sobie sprawę, ja powiem o tej ciemnej strony, że serce, choroby serca są odpowiedzialne za prawie 50% zgonów. Czyli ludzie umierają na serce głównie. To jest główny morderca w naszej Europie. Dużo się mówi o wypadkach samochodowych, że to w wypadkach ludzie giną, ale to ginie to ginie rocznie gdzieś jakieś kilka tysięcy ludzi, 3000, natomiast na serce umierają dziesiątki tysięcy ludzi, 175 tysięcy ludzi rocznie umiera na serce po prostu.
Ale choroby serca same w sobie, czy jako powikłania po jakichś chorobach?
Nie, 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 choroby serca jako, czasami są to różne złożone obrazy, że chory ma kilka chorób, ale przyczyną podstawową śmierci jest choroba serca.
Nie tylko wady.
Nie tylko wady, najczęściej jest to choroba wieńcowa, zawały serca. To są też również zaburzenia rytmu albo tak zwane bloki różne przewodzenia, które z kolei kardiologów dzielą, że tak powiem żartobliwie, na hydraulików, to ci, którzy przytykają naczynia wieńcowe, i elektryków, tak jak pan docent Kępa, którzy wszczepiają defibrylatory i stymulatory.
Serce czuwa nad nami przez 24 godziny na dobę. Jest chyba najważniejszym, chyba, ja mówię chyba najważniejszym, ale panowie to potwierdzą albo nie, najważniejszym organem, jedynym chyba też takim, bo nie jestem medykiem, które się nie odradza. Skóra się odradza, krew się regeneruje, a serce?
No, serce się tylko częściowo może odbudowywać, ale na przykład mózg też się nie odbudowuje, także to tak aż tak bardzo upraszać tego nie można. Serce jest bardzo ważną rzeczą, bo ja powiedziałem, że prawie 50% ludzi umiera na serce, ale tak na dobrą sprawę, jak potraktować sprawę rygorystycznie, to każdy umiera na serce, bo bezpośrednią przyczyną zgonu jest zatrzymanie krążenia po prostu. Także to jest naprawdę wielkie wyzwanie, wielki problem, i pomijając to, ten romantyczny aspekt, to co pani redaktor powiedziała, ja zresztą muszę powiedzieć, że byłem teraz w zeszłym tygodniu w Paryżu na konferencji kardiologicznej i pod wpływem natchnienia kupiłem duży bukiet biało-czerwonych róż i złożyłem je na grobie Fryderyka Chopina, który po prostu jest naszą takim postacią, której jesteśmy dumni po prostu.
To piękne serce. No
właśnie, tak, piękne serce.
I taki odruch serca. Jak
dokładnie
się,
tak, dokładnie tak.
Jak ustrzec się w takim razie przed chorobami serca? Co powinniśmy robić? Od czego zacząć?
To znaczy,
i w jakim wieku?
To znaczy, ja uważam, że prewencja chorób układu krążenia to jest w tej chwili najważniejszą kwestią, którą można zrobić przy stosunkowo niewielkich nakładach, bo medycyna naprawcza, tą, którą po prostu wykonujemy, my wykonujemy na poziomie europejskim. Naprawdę leczenie zawału serca, wszczepianie tych wszystkich urządzeń, które ratują życie, kardiochirurgia, mamy naprawdę na europejskim poziomie. Natomiast coś, co u nas naprawdę, że tak brzydko powiem, leży, to jest prewencja chorób układu krążenia, prewencja chorób nowotworowych. Jak mniej więcej mówiąc, z budżetu zdrowia, który wynosi 92 miliardy złotych, na prewencję idzie 2,7%, natomiast w takiej Finlandii, jak słyszałem, około 30% idzie na prewencję, bo chodzi o to, że lepiej czemuś zapobiegać, niż potem leczyć te strony, które już są po prostu zaawansowane.
Ale jeśli sami o siebie nie zadbamy, to mało kto o nas zadba. Potem musimy walczyć, prosić, biegać od lekarza do lekarza, szukać tej przyczyny.
Pani redaktor, oczywiście, ale chodzi o to, że żeby tą zasadę prewencji stosować, to po pierwsze trzeba mieć cały system, który będzie na tym pracował. Po drugie, ten system trzeba wprowadzić, on musi być zsynchronizowany. Uważam, że wielką rolę w takich programach pełnią lekarze rodzinni, którzy po prostu powinni być takimi ambasadorami. Nie zawsze im to pozwala na to, po prostu różne realia, ale wie pani, lekarz rodzinny, który jest, zna pacjenta od wielu lat, on powinien go kierować do specjalisty, umawiać do specjalisty, odbierać potem wynik opinii specjalisty, w razie czego kierować do rehabilitantów, i wtedy pacjent jest prowadzony przez osobę, która zna system po prostu i nie biega, tak jak pani mówi, szukając różnych rozwiązań takich przypadkowych. A w tym wszystkim jeszcze jest to, że w tej prewencji bardzo ważne jest odpowiednia na przykład edukacja. Pani, jeżeli w szkołach dzieci się uczy, że należy stosować dietę, że należy regularną aktywność fizyczną wykonywać, i tu znowu muszę powiedzieć, że nie aktywność fizyczną, że wszyscy muszą być piłkarzami, tylko żeby każdego nauczyć, że ma, jak lubi pływać, niech pływa. Jak lubi biegać, niech biega. Lubi grać w piłkę, niech gra. Ale niech się rusza regularnie. Takie wyrabianie nawyków odpowiednich dotyczących ich żywienia, dotyczących aktywności ruchowej, potem się przekłada na dorosłe życie. Popatrzymy na takie kraje jak Skandynawia czy Niemcy, tam się ludzie dużo bardziej żyją przyzwoicie niż my, jeżeli chodzi o higienę życia.
A czego serce nie lubi najbardziej, panie doktorze? Czego serce nie lubi?
Myślę, że stresu i papierosów.
Stres niszczy rzeczywiście serce?
No niewątpliwie. Stresujący tryb życia czy jakieś chwilowe napięcia często są traktowane przez nas jako elementy mogące wyzwolić groźne zaburzenia rytmu. Jeżeli ktoś ma jakąś skłonność ukrytą i o tym nie wie, to niestety dość często się zdarza tak, że właśnie w sytuacji nadmiernego napięcia, w sytuacji stresowej te problemy się ujawniają. niestety nierzadko jest to pierwszy, ale też i ostatni sygnał ostrzegawczy. Na nasze działania jest już za późno, ale jeżeli zdarzy się tak, że pacjent, brzydko mówiąc, nakręcany stresem, czy w sytuacji, kiedy poziom jego adrenaliny jest wysoki, odczuwa jakieś dolegliwości, to też powinien się zgłosić na kontrolę, powinien się zgłosić do kardiologa, bo bardzo często właśnie te sytuacje stresowe, te sytuacje związane z wyższym ciśnieniem, te sytuacje związane z szybszym rytmem, z pobudzeniem, ujawniają i sygnalizują pierwsze problemy.
Wiele osób mówi tak, biegałem cały tydzień, to był ciężki, nerwowy tydzień, odetchnę, odpocznę w weekend, a w weekend to serce, że tak powiem, uderza z większą siłą, brakuje oddechu, a przeczekamy, jeszcze trochę pochodzimy, przecież nic nam nie jest, to tylko przemęczenie, tylko stres.
Stresy są bardzo istotne, ale ja muszę powiedzieć, że takimi na przykład bardzo istotnymi czynnikami ryzyka, które wykorzeniać trzeba, jeden to jest nadciśnienie tętnicze. To jest rzecz, która jest wielkim problemem i leczyć nadciśnienie trzeba. W Polsce nadciśnienie tętnicze spośród osób chorujących około 10 milionów ludzi cierpi na nadciśnienie według tych bardziej łagodnych kryteriów. To jest 140 na 90 ciśnienia, a według amerykańskich kryteriów nawet 18 milionów choruje na nadciśnienie. Nadciśnienie skraca życie ewidentnie i z tym trzeba walczyć, trzeba mierzyć ciśnienie i tak dalej.
Farmakologia pomaga.
Farmakologia pomaga, ale oprócz tego musi być zmiana trybu życia. Różne rzeczy są bardzo ważne. Drugim bardzo ważnym czynnikiem jest podwyższony poziom cholesterolu. Tak, w tej chwili to frakcja LDL cholesterolu, ale podwyższone lipidy są bardzo, bardzo niebezpieczne.
Co to wszystko oznacza, panie profesorze, to wyjaśnimy za chwilkę, bo tu muszę postawić kropkę.
Dobrze, dziękuję.
Zobowiązania antenowe. Wracamy już za kilka minut.
Nie daj się oszukać. Audycja dla lubiących wiedzę.
A z nami dzisiaj profesor Grzegorz Raczak, ordynator klinicznego Centrum Kardiologii, docent Maciej Kępa, koordynator pracowni elektrofizjologii serca Kliniki Kardiologii i Elektroterapii. Beata Gwoździewicz dzisiejszą audycję prowadzi. Ja przypominam nasz SMS-owy numer telefonu 603-060606, gdyby państwo mieli jakieś pytania.
Oczywiście czekamy na państwa opinie, na państwa komentarze, pytania do panów oczywiście. Pan profesor przed przerwą obiecał opowiedzieć, jak sobie poradzić z tym cholesterolem nadmiernym, ze stresem nadmiernym? Czy to w ogóle jest możliwe bez leków?
Oczywiście, że jest możliwe, ponieważ jest po pierwsze z podwyższonym cholesterolem, to trzeba wiedzieć, że ma się podwyższony cholesterol. W Polsce ocenia się, że około 10 milionów ludzi nie wie o tym, że ma podwyższony cholesterol. Uważam, że prostym pomysłem, który prawdę powiedziawszy warto by wprowadzić, to jest wprowadzenie obowiązkowych badań poziomu cholesterolu, zwłaszcza z tą frakcją LDL, która jest bardzo ważna, odpowiedzialna za rozwój miażdżycy, jako w tych takich medycynie prasy, jako obowiązkowe badanie u wszystkich ludzi. Czyli to nie trzeba do nikogo przemawiać, że koniecznie musi zbadać, tylko musi mieć, żeby móc pracować, musi mieć to badanie wykonane.
A jak często powinno być wykonywane to badanie?
To pani doktor, to jest oczywiście pytanie, na które trudno odpowiedzieć, ale wydaje mi się, że wykonanie u wszystkich tego badania, a potem można dyskutować, czy co 2 lata, czy co 5 lat, nie tak często trzeba powtarzać. Takie wprowadzanie, ja tam się tym się interesowałem, to wprowadzenie tego w skali kraju, żeby każdą grupę nową wchodzącą do pracy każdego roku badać, to by wychodziło gdzieś po 20 milionów złotych rocznie, co przy budżecie zdrowia 92 miliardy złotych, to są naprawdę niewielkie pieniądze, a gdyby się 10 milionów ludzi dowiedziało, że ma podwyższony cholesterol, to byśmy zapobiegali dziesiątkom, setkom tysięcy różnych naczyniowych zdarzeń. Efekt byłby gigantyczny przy minimalnym koszcie, dlatego uważam, że taka rzecz bardzo konkretna, którą można zrobić i warto to zrobić, to jest wprowadzenie tego obowiązkowego lipidogramu. To jeżeli chodzi o lipidogram, jeżeli chodzi o kwestie związane ze stresem, no to są różnego typu. Trzeba oczywiście program w jakiś sposób propagować aktywność fizyczną, taką zdrową aktywność fizyczną, bo to nie jest tak, że wszyscy mają, to jest bardzo modne, bieganie maratonów. Ja oczywiście podziwiam wszystkich maratończyków, ale chodzi o taką formę aktywności. To nawet taki był program w zeszłym roku organizowany Nordic Walking na receptę, bo chodzi o to, że wysiłek fizyczny według mnie jest lekarstwem, który poprawia komfort życia i wydłuża życie, ale przedawkowany może zabić.
Czyli maraton też nie dla wszystkich.
Nie dla wszystkich. Jak ktoś jest doświadczonym zawodnikiem, ktoś jest po prostu ma duże doświadczenie, to może to robić, ale to jest też groźne dla wielu osób, groźne dla serca, groźne dla układu ruchu, także bieganie maratonów po prostu wymaga pewnej ostrożności. Natomiast takie formy aktywności, jak jeżdżenie na rowerze, widzę w tej chwili po Gdańsku, jeździ mnóstwo osób. Bardzo piękne to jest, jeżdżenie na rowerze jest dobre. Regularne spacerowanie, te krokomierze już chociażby.
Obniża to cholesterol?
wpływa to pośrednio na obniżenie cholesterolu, pozwala kontrolować wagę, pozwala walczyć z otyłością. Wysiłek fizyczny ma wiele bardzo korzystnych działań, też pozwala regulować, że tak powiem, stresowość i jest to bardzo, bardzo dobra rzecz. Kolejną kwestią, z którą trzeba walczyć, to jest wychowywanie do odpowiedniego odżywiania się, czyli po pierwsze kontrola ilości kalorii, żeby ludzie... Otyłość jest w tej chwili wielkim problemem ogólnoświatowym. Wszystkie kraje wysoko uprzemysłowione po prostu mają ten problem ludzi otyłych. Odsetek wzrasta to u dzieci i z tym trzeba
Ale nie
walczyć.
Tylko osoby otyłe cierpią na choroby serca i mają podwyższony cholesterol. Czasem wynika to z genetyki.
Oczywiście, tylko że panie doktorze, chodzi o to, że ryzyko każdego człowieka to jest sumowanie się różnych zagrożeń. Jak się pozbiera te wszystkie zagrożenia u danego człowieka, to można ocenić globalne, czy on należy do grupy bardzo wysokiego ryzyka, średniego ryzyka czy małego ryzyka. W każdej grupie jest troszeczkę inny rodzaj zaleceń.
Czyli co? Wyeliminować używki,
tak.
Dobrze się odżywiać, odpowiednia dieta i sport. I dzięki temu możemy żyć dłużej i zdrowiej.
Tak. I kontrolować cholesterol. Uważam, że to jest bardzo niewielki wydatek, a wielka korzyść. Zbadać poziom cholesterolu. U wszystkich ludzi, którzy skończyli 40 lat, zbadać poziom cholesterolu. Ogromna korzyść, minimalne obciążenie.
Lekarze mogą dziś wiele, medycyna czyni cuda, już nie tylko te metody farmakologiczne, ale elektroterapia odgrywa w kardiologii bardzo ważną rolę. Elektrostymulacja serca, implantowanie kardiowerterów, defibrylatorów. Co to w ogóle jest defibrylator, kardiowerter, jaka jest różnica?
Ja może zanim oddam głos koledze, chciałem powiedzieć, że muszę tutaj się pochwalić, że pierwszy w Polsce stymulator serca to był wszczepiony w naszym oddziale wiele lat temu, w 1963 roku przez pana profesora Kieturakisa, którego ulica jest teraz Kieturakisa i tam był pierwszy w Polsce stymulator serca wszczepiony, natomiast pierwszy kardiowerter defibrylator wszczepiony drogą przeżylną był w roku 1995 chyba też w naszej klinice wszczepiony. Ale tu szerzej będzie mówił na pewno pan doktor.
A ten stymulator i kardiowerter, defibrylator bardzo się różnią?
Ja dlatego chcę, to jeżeli stymulator serca to jest takie urządzenie, które chroni przed wolnym biciem serca. Jeżeli ktoś ma na przykład z różnych powodów serce jego bije 20 na minutę albo 30 na minutę, to ten człowiek traci przytomność, jest po prostu bardzo niesprawny. Wszczepienie stymulatora serca narzuca mu rytm jakieś 70 na minutę, przyspiesza jeszcze w czasie wysiłku, chroni go przed wolnym rytmem. Natomiast defibrylator chroni przed szybkimi rytmami. Przytmami, takie, które powodują praktycznie zatrzymanie krążenia. Jak ktoś ma rytm na przykład 300 na minutę komór, to po prostu serce praktycznie przestaje pracować, ten chory umiera z szybkiego rytmu. Impuls elektryczny przerywa rytmie i taki, jak to nazywamy, mechaniczny anioł stróż przywraca do życia chorego.
No jak długo starcza taki mechaniczny anioł stróż?
Współczesne stymulatory to mniej więcej od implantacji do czasu wyczerpania baterii upływa mniej więcej 7, 8, 9 lat. Wszystko zależy od tego, jak często taki rozrusznik musi się włączać i jaki jest duży pobór prądu przy każdym impulsie, który ma serce pobudzić do działania. Natomiast defibrylator generalnie współcześnie powinien działać między 6 a 8 lat. To oczywiście również zależy od tego, czy ilość arytmii jest istotna, czy jest duża i czy taki defibrylator musi wysyłać impuls defibrylujący często czy rzadko. Oczywiście impuls defibrylujący jest wysyłany wtedy, kiedy pacjent ma praktycznie zatrzymanie krążenia. Jest to działanie, które przebiega dokładnie tak samo jak dużego zewnętrznego defibrylatora, który pacjenci pewnie widzieli na różnych oddziałach szpitalnych, na oddziałach kardiologicznych, a najczęściej widzą w filmach, kiedy lekarze reanimują pacjenta, używają defibrylatora, czyli biorą łyżki połączone kablem, czyli takie elektrody przykładają do klatki piersiowej, wyzwalają impuls defibrylujący, pacjent podskakuje, wszyscy wcześniej oczywiście się odsuwają od łóżka, są jakieś tam emocje
dotykać,
i na końcu
tak?
Mamy go, uratowaliśmy go i tak dalej, i tak dalej. No fakt jest faktem, że w życiu taki defibrylator implantowany działa dokładnie tak samo i dokładnie tak samo ten
Ale
pacjent
wielkość jego inna.
Ma przerywaną arytmię jak przy użyciu defibrylatora zewnętrznego. I każdy taki wstrząs, czy każdy taki impuls elektryczny niestety zużywa bardzo mocno baterię defibrylatora. Mniej więcej jeden impuls defibrylujący to jest miesiąc działania defibrylatora. Czyli łatwo sobie policzyć, że jeżeli tych arytmii jest dużo, to ta bateria działa krócej, ale generalnie powinno to być między 6 a 8 lat.
Ale te baterie można wymieniać? Czy...
Nie, niestety baterii nie można wymienić, ponieważ technologia nie przewiduje otwierania urządzenia, wyjmowania baterii, wkładania nowej. W przypadku wyczerpania baterii trzeba wymienić całe urządzenie.
Czyli wymienia, kolejna operacja.
Wymienia się urządzenie, ale elektroda pozostaje właściwie.
Tak, sam zabieg wymiany urządzenia nie jest skomplikowany, jest dużo prostszy niż pierwotna implantacja. Ale tym niemniej trzeba przeciąć skórę, trzeba takie urządzenie wyjąć, odłączyć elektrodę, podłączyć nowe urządzenie i ponownie włożyć w to samo miejsce. Także zabieg trwa mniej więcej 15 minut, 20 minut, ale jest to zabieg inwazyjny, tak.
A te zabiegi są wykonywane zarówno u dorosłych, jak i u dzieci?
Oczywiście, że tak. Wskazania do wszczepienia zarówno stymulatora, jak i defibrylatora mamy w grupie i dzieci, i w grupie dorosłych. Szczęśliwie w grupie dzieci oczywiście zdarza się to stosunkowo rzadko, właściwie można powiedzieć, że bardzo rzadko. Ilość implantacji stymulatorów w Polsce w tej chwili to jest mniej więcej 40 tysięcy rocznie. Defibrylatorów to jest mniej więcej 10 tysięcy rocznie. To są takie dane tam z zeszłych dwóch lat. 17-18 to wtedy mniej więcej takie liczby były osiągnięte. Natomiast w grupie dzieci są to skrajnie małe liczby. W naszej klinice defibrylatorów u dzieci to w ciągu ostatnich 10 lat implantowaliśmy kilka. Podczas dróg dorosłych jest to kilkaset rocznie.
A dzieci w jakim wieku?
No najmniejsze dziecko, jeżeli chodzi o defibrylator, to było kilkunastoletnie, ponieważ tutaj istnieje też pewien problem techniczny. U zbyt małego dziecka nie da się po prostu wszczepić dużego urządzenia, bo
właśnie jak ono jest
technicznie nie ma gdzie go umieścić.
Czy jak małe może?
W tej chwili no, pierwsze defibrylatory, jak pan profesor był łaskaw wspomnieć, które implantowaliśmy w 95 i 96 roku, to były niewiele mniejsze niż kostka masła, czy taka osełka masła. Natomiast współcześnie są to urządzenia, których objętość nie przekracza 80 cm sześciennych, waga 90 gramów i są umieszczane w okolicy podobojczykowej. Pierwsze defibrylatory w latach 90. były tak duże, że trzeba było je umieszczać w powłokach brzusznych, ponieważ tutaj w tym typowym miejscu podobojczykiem one by się po prostu nie zmieściły. Także w tej chwili technicznie implantacja defibrylatora niewiele odbiega od implantacji stymulatora. Samo urządzenie jest mniej więcej 3 razy większe.
A czy ja mogę dodać jedną rzecz, bo to uzupełnieniu, bo pani redaktor mówi defibrylatory u dorosłych, u dzieci, a ja chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć i niejako zaapelować do wszystkich obywateli, którzy nas słuchają, że są również defibrylatory zewnętrzne, które są w różnych miejscach publicznych umieszczone.
No właśnie o tym wspominałam, zapowiadając państwa program, bo i centra handlowe, i kina, dokładnie, i teatry, ale tak. Czy my się trochę nie boimy, panie profesorze, no ruszyć
właśnie,
tego?
Znaczy, do tego po pierwsze trzeba uczyć i to, żeby po pierwsze potrafić ocenić zagrożenie, po drugie, żeby mieć świadomość, że takim defibrylatorem nie można zaszkodzić, bo defibrylator ma własny system bezpieczeństwa, jeżeli nie wykryje złej arytmii, to nie wyśle impulsu.
Czyli to jest tak, że każdy może zdjąć ten defibrylator i użyć?
Znaczy próbować go użyć, ale jeżeli defibrylator przyłożony do klatki piersiowej nie rozpozna groźnej arytmii, to się nie uruchomi i wtedy, bo niepotrzebne użycie defibrylatora mogłoby być szkodliwe, ale jak on ma taki system ochronny, to nie można tym zaszkodzić, a trzeba mieć świadomość, że jeżeli ktoś ma zatrzymanie krążenia i jeżeli ma czekać na przyjazd karetki, która nawet w świetnie zorganizowanym systemie trwa 10 minut, to po 10 minutach już następuje śmierć mózgu i chory może nie przeżyć tego.
A proszę powiedzieć, ktoś mdleje na ulicy, w sali kinowej, restauracyjnej, gdziekolwiek, zemdlał. I wiemy, że defibrylator jest 5 metrów dalej. Biegniemy od razu, czy powinniśmy sprawdzić jakieś funkcje życiowe?
Czy ktoś podejmuje
osoby?
Może w tym momencie resuscytację, działa do momentu, kiedy przyniesiemy? Jak to
co zrobić?
Oczywiście no, trzeba podstawowe funkcje sprawdzić, czy chory po prostu, czy wyczuwalne jest tętno, czy nie jest wyczuwalne. Jeżeli chory nie oddycha, to po prostu należy rozpocząć akcję w reanimacyjną, masaż serca. To jest bardzo ważne też do powiedzenia, że jeżeli mamy kogoś, kto jest nieprzytomny, podejrzewamy, że ma zatrzymanie krążenia, wykonywanie masażu serca jest dużo lepsze niż nie robienie nic, bo nie każdy potrafi robić to tak zwane sztuczne oddychanie, żeby tam... A nie jest to konieczne. Sam masaż, jeżeli karetka przyjdzie za kilka minut, to czyni cuda i ratuje życie choremu.
Ale boimy się, że możemy zrobić krzywdę. Większą krzywdą jest nie podejmować żadnych działań?
Jest taka rzecz, że jeżeli ktoś ma zatrzymanie krążenia, to odczekanie wielu minut powoduje, że ten chory umrze po prostu. Natomiast jeżeli będziemy stosowali masaż, nawet nieprofesjonalnie złamiemy żebra choremu, to jest dużo mniejsza strata niż... Czyli krótko mówiąc, warto tym się interesować, warto się uczyć. Jak ktoś popróbuje na modelu, to już potem ma większą odwagę, żeby to robić. Naprawdę dużo trudniej zaszkodzić niż pomóc.
Tylko nie każdy ma dostęp do tego modelu, to może powiedzmy, jak taki defibrylator działa?
No to jest
takie... Otwieramy? Tak łatwo go otworzyć? Czy...
Znaczy, to łatwo się otwiera. Przykłada się elektrody do klatki piersiowej. Jeżeli te elektrody stwierdzą elektryczny, taki można powiedzieć, stan niestabilności elektrycznej, to po prostu umożliwiają wysłanie impulsu elektrycznego, który powoduje takie wygaszenie wszystkich.
Ale czy ten defibrylator podpowiada nam, jak wszystko mamy postępować? Mówi. Są takie, które mówią, tak?
Tak, oczywiście.
Ta elektroda ma być ułożona z tej strony, ta z tej strony, tak?
Dokładnie tak, ale wie pani, jeszcze jest tak, że na przykład ktoś może zadzwonić, to zależy od już poszczególnych miejsc, jakie jest to zorganizowane, ale może zadzwonić do stacji pogotowia.
I zostanie poinformowany.
I tam instruktor mu mówi, co ma robić, też mu pomaga po prostu. Także sam aparat udziela instrukcji, a również osoba ze stacji pogotowia, że tak powiem, z jednej strony wysyła zespół ratowniczy, który pędzi jak może najszybciej, żeby udzielić pomocy dodatkowej, a ta osoba, myśmy mieli w naszej uczelni, mieliśmy parę z personelu, dwóch pracowników, którzy byli po prostu, nie byli lekarzami, uratowali człowieka, który trafił do nas na oddział i myśmy go żywego, w dobrej formie wypisali do domu. I zawdzięczał to życie głównie tym dwóm kobietom, które podjęły akcję reanimacyjną, nie będąc lekarzami.
A wracając do tych defibrylatorów, które są wszczepiane, czy taki człowiek, który żyje potem z defibrylatorem, jak długo to się goi rana?
Z punktu widzenia samego zabiegu chirurgicznego, rana jest niewielka, to jest kilkucentymetrowe nacięcie skóry, które goi się po paru dniach, szwy zdejmuje się po 7 dniach, tak jak po każdym
innym. Musi potem ta osoba przejść jakąś rehabilitację?
Zabiegu operacyjnym. Wszystko zależy od tego, jak ta osoba sama po pierwsze akceptuje ten sposób leczenia, a po drugie, jak to gojenie przebiega. Z punktu widzenia samej chirurgii, samego urazu tkanek, nie jest to duży zabieg. Natomiast istnieje pewien czasem problem z zaakceptowaniem tej formy leczenia przez pacjenta, ponieważ musimy sobie zdawać sprawę, że taka defibrylacja, która jest wykonywana prądem o napięciu kilkuset voltów, bo to małe urządzenie potrafi taki właśnie impuls wygenerować, jest bardzo bolesna. Ona może powodować pewną traumę psychiczną u takiego pacjenta, zwłaszcza kiedy do takiego wyzwolenia impulsu dojdzie w sytuacji, kiedy chory jest jeszcze przytomny, bo musimy sobie zdać sprawę, że defibrylator automatyczny działa dużo szybciej niż karetka pogotowia, czy niż jakiś świadek zdarzenia, zanim my zdejmiemy defibrylator ze ściany, podbiegniemy do jakiegoś człowieka, nakleimy elektrody i tak dalej, mijają minuty. Przy szybkiej arytmii komorowej człowiek może stracić przytomność po kilkunastu sekundach, czy nawet po kilku, jeżeli jest to migotanie komór. Natomiast defibrylator implantowany taką arytmię potrafi rozpoznać po 4-5 sekundach, a czas ładowania do wyzwolenia impulsu to jest kolejne 5-8 sekund, więc praktycznie od początku arytmii do wyzwolenia tego bolesnego impulsu może minąć 15-12 sekund. W związku z tym może się tak zdarzyć, że człowiek jest jeszcze przytomny i w tym momencie ta terapia niestety jest bardzo, bardzo bolesna.
Ale skuteczna.
Oczywiście, że skuteczna, ale czasem pacjentom ciężko zaakceptować ten rodzaj terapii. Także jest to osobny, bardzo duży problem, z którym staramy sobie radzić, często również wykorzystując pomoc psychologów, ponieważ chorzy po licznych wyładowaniach, po licznych zatrzymaniach krążenia mogą z tego powodu mieć obawy przed kolejnymi takimi interwencjami.
Ja bym chciał jeszcze dodać optymistycznie teraz, że obok tych różnych ciemnych stron defibrylatory jeszcze mają taką funkcję niektóre stymulacji resynchronizującej. To taka jest nazwa dość, można powiedzieć, szczególna, ale to chodzi o to, że osoby, które mają niewydolność serca i mają kłopoty ze zrobieniem kilku kroków, bo jest im duszno, słabo, ta funkcja resynchronizująca poprawia pracę serca od strony mechanicznej i ten chory odzyskuje sprawność również. Także to jest takie dodatkowe uzupełnienie. Także to jest naprawdę w dziedzinie tej elektroterapii, to możemy chorym naprawdę zapewnić bardzo poprawiające jakość życia i bezpieczeństwa urządzeń.
Znaczy, są to urządzenia, które, tak jak pan profesor wspomniał, w tej chwili zapobiegają i wolnym rytmom, i szybkim rytmom, i jeszcze dodatkowo poprawiają mechanikę skurczu serca. Także działamy jakby z trzech różnych stron, staramy się tego chorego zabezpieczyć.
A te defibrylatory są jakoś ustawiane tak pod kątem danego chorego, pod pacjenta, tak?
Klient, nasz pan. I wszystko indywidualizujemy tutaj podejście. Oczywiście, że tak. I musimy, żeby taki defibrylator odpowiednio ustawić, musimy wiedzieć na przykład, jaki może być maksymalny rytm własny tego pacjenta, ponieważ jeden pacjent, jak biegnie, może się rozpędzić do 180 na minutę, inny tylko do 140. Chodzi o to, żeby taki defibrylator nie mylił tych szybkich rytmów, czy to jest rytm wysiłkowy, czy to jest rytm arytmii. Czyli to wszystko oczywiście sprawdzamy i ten program za każdym razem jest indywidualny. indywidualnie ustawiony dla danego pacjenta.
A jeszcze ważną rzeczą jest również to, bo oprócz tego, co mówił pan docent, to jest to, że jak chory ma taki rodzaj arytmiczny z oskurczu komorowego, który nie powoduje od razu utraty przytomności, żeby nie było pierwszą reakcją defibrylatora tego szoku bolesnego dla pacjenta, tylko taki defibrylator ma całą baterię różnych możliwości przerywania tej arytmii, dużo mniej agresywnych, dużo mniej bolesnych i mniej przyjemnych. I czasami zastosowanie takich wstępnych działań przerywa arytmię i chory nie przeżywa tych szoków po prostu. Dobre zaprogramowanie, tak jak tutaj pan docent jest świetnym po prostu elektrofizjologiem, to naprawdę komfort życia pacjentom znacznie poprawia.
A obok bezpieczeństwa. Coś, czego taki pacjent z implantowanym defibrylatorem nie może robić?
Każda firma publikuje pewien taki elementarz, gdzie informuje potencjalnych, brzydko mówiąc, klientów. Dla nas to są pacjenci, tak, ale my też te defibrylatory kupujemy u producenta i musimy się zapoznać z całą listą różnych sytuacji, a przede wszystkim różnych urządzeń zewnętrznych, które mogą w jakiś sposób interferować z takim defibrylatorem. Tłumacząc to w najprostszy sposób, chodzi o to, żeby defibrylator, który ma elektrodę umieszczoną w sercu, która zbiera sygnały elektryczne z serca, nie pomylił się, zbierając jakiekolwiek inne zewnętrzne sygnały elektryczne.
Czyli co może je zakłócić? Kuchenka?
Tak naprawdę indukcyjna. Takich urządzeń jest bardzo, bardzo, bardzo mało w tej chwili, ponieważ defibrylatory są tak konstruowane i obsługują, brzydko mówiąc, te częstości, te częstotliwości, które są inne w urządzeniach zewnętrznych. Czyli tych sytuacji takich życiowych, których pacjenci powinni unikać, tak naprawdę jest mało. Głównym takim zaleceniem jest to, żeby wszystkie urządzenia elektryczne w stylu telefony komórkowe, w stylu golarki elektryczne, w stylu silniki spalinowe, które są wyposażone w zapłon iskrowy, zawsze kilkadziesiąt czy kilkanaście centymetrów były lokalizowane od wszczepionego defibrylatora. Czyli wszystkie urządzenia elektryczne obsługujemy na wyprostowanych ramionach. Wszystkie wiertarki, lutownice i tak dalej, nie przykładamy do klatki piersiowej.
Proszę cię powiedzieć jeszcze, ten defibrylator jest wykonany z takiego materiału, który jest przyjazny dla człowieka? Nie wiem, z czego to może być. Czy można mieć na przykład alergię?
Defibrylator musi mieć metalową obudowę, z tego względu, że ta obudowa stanowi jeden z biegunów przepływu prądu między sercem a klatką piersiową. Czyli jednym biegunem jest elektroda umieszczona w sercu, a drugim biegunem jest metalowa obudowa defibrylatora. Także defibrylator ma metalową obudowę, natomiast oczywiście jest to hypoalergiczny materiał, który właściwie na przestrzeni ostatnich 25 lat, jak pracuję, to mieliśmy jednego pacjenta, który miał reakcję alergiczną na sam rodzaj metalu, na sam rodzaj stopu tego defibrylatora. Konkretnie to był stymulator serca, ale pamiętam jeden taki przypadek, także to się praktycznie nie zdarza, żeby chory mógł być uczulony na ten materiał, który jest wykorzystany do budowy defibrylatora. Producenci po prostu o to dbają i przewidzieli taki problem.
Czyli profilaktyka, 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 a jakby co, to możemy na panów liczyć.
Tak jest.
Dziękujemy za to spotkanie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Nasi słuchacze też jeszcze na profilach facebookowych przypominają, że podobno do zawałów najczęściej dochodzi rano, częściej u mężczyzn i podobno bardzo często po urlopach. To może o tych porach szczególnie dbajmy o siebie. Dziękuję panom bardzo serdecznie. Beata Gwoździewicz prowadziła dzisiejszą audycję, a gośćmi Radia Gdańsk byli profesor Grzegorz Raczak, ordynator klinicznego Centrum Kardiologii i docent Maciej Kępa, koordynator pracowni elektrofizjologii serca Kliniki Kardiologii i Elektroterapii.
To jeszcze jedno słowo. Dbajmy o serce, pisze pani nasza słuchaczka z Chmielna. Dbajmy o nie. Najważniejsze to to, że serce kocha. Pozdrawiam.
Dziękujemy.
I tym romantycznym akcentem kończymy za 8:15.
Nie daj się oszukać. Audycja dla lubiących wiedzę.